Woda i chleb to dwa podstawowe składniki naszego pokarmu. Możemy powiedzieć, że gdy mamy ich pod dostatkiem, nasze najpilniejsze potrzeby egzystencjalne są zaspokojone. Miliony ludzi na całym świecie cierpią z powodu braku wody i chleba. Nie myślimy na co dzień o tych, którzy umierają z pragnienia i głodu. Tylko czasem poruszy nas widok wychudzonych dzieci z wydętymi brzuszkami, który co jakiś czas przemknie przez ekran naszych telewizorów. Nie myślimy na co dzień również o duchowym głodzie milionów, a może i miliardów ludzi zagubionych, zdezorientowanych, żyjących z dnia na dzień, nie widzących sensu i celu swojej egzystencji. Pomyślmy o Jezusie, który zna wszystkie potrzeby ludzkich serc. Jaki ogrom ubóstwa materialnego i duchowego widzi On jako Bóg. Jezus płakał nad Jerozolimą. Widział ubóstwo ludu izraelskiego. Widział serca zniewolone grzechem, spieczone usta, spragnione i głodne. Stan Izraela był konsekwencją jego nieposłuszeństwa względem Boga, konsekwencją grzechu i samowoli. Podobnie jest i dzisiaj. Jezus mówi o sobie jako o chlebie życia i jako o wodzie życia, co dla spragnionych i głodnych, w sensie dosłownym i przenośnym, jest poselstwem zrozumiałym i niezwykle obiecującym. Jest to coś bliskiego, coś upragnionego i fascynującego dla naszego współczesnego społeczeństwa. Było także takim dla współczesnego Jezusowi, społeczeństwa Żydów. Czytaliśmy wspólnie 6 rozdział Ewangelii Jana, gdzie apostoł zapisał rozmowę Jezusa z Żydami, w trakcie której Chrystus wyjaśnił, co ma na myśli, mówiąc, że jest żywym chlebem. 7 rozdział Ewangelii Jana przynosi następną wypowiedź Jezusa. Mówi on, że jest źródłem żywej wody. W pierwszym wierszu 7 rozdziału czytamy: Potem Jezus chodził i nauczał w Galilei. Nie chciał przebywać w Judei, ponieważ Żydzi zamierzali go zabić. Gdy zbliżało się żydowskie święto namiotów, powiedzieli mu jego bracia: Przenieś się stąd do Judei. Jezus przebywał w Galilei około pół roku. Jego rozmowa o chlebie życia miała bowiem miejsce w Kafarnaum w czasie święta Paschy i o tym opowiadał 6 rozdział Ewangelii Jana. Natomiast w następnym rozdziale Jan pisze o zbliżającym się święcie namiotów. Święto Paschy przypada na pierwszy miesiąc roku żydowskiego, a święto namiotów na miesiąc siódmy. Jan pisze, że w okresie 6 miesięcy dzielących te dwa święta Jezus obchodził Galileę. Działalność Jezusa w tym okresie opisuje dokładnie Mateusz i Marek. Jan pisze, że Żydzi chcieli Jezusa zabić. Do końca misji Jezusa pozostało już tylko pół roku. W ostatnim roku swojej działalności przebywał on, jak widzimy, głównie w Galilei. Czytaliśmy o tym w rozdziale 6. Przywódcy religijni z Judei chcą go zgładzić, ale on postępuje zgodnie z planem swego ojca. Wie, że nie nadszedł jeszcze jego czas. Wkraczamy więc w ostatni 6-miesięczny, półroczny okres ziemskiej działalności Jezusa. Jest to okres burzliwy. Wokół Chrystusa rozpętano prawdziwą burzę oskarżeń, pomówień, pytań, wątpliwości, której kulminacja nastąpi na Golgocie. Jakkolwiek burza ta trwa nadal, nie ma postaci, wokół której w całej historii ludzkości toczono by tyle dyskusji, wysuwano tyle teorii, sprzecznych sądów i oskarżeń, co w przypadku Jezusa. Jest on bez wątpienia i dzisiaj postacią wzbudzającą najwięcej kontrowersji, najwięcej emocji i sporów. Pan Jezus postanawia mimo wszystko pójść do Jerozolimy w czasie święta namiotów, choć czyni to skrycie. Przeczytajmy, w jakich okolicznościach Jezus wyruszył do Jerozolimy. Gdy zbliżało się żydowskie święto namiotów, powiedzieli mu jego bracia: Przenieś się stąd do Judei, aby twoi uczniowie mogli widzieć, jak działasz. Kto chce, aby ludzie o nim wiedzieli, nie działa w ukryciu. Skoro czynisz takie rzeczy, daj się poznać światu. Nawet jego bracia nie wierzyli w niego. Jezus odpowiedział: Dla mnie nie nadszedł jeszcze właściwy czas, ale dla was każdy czas jest dobry. Świat nie może was nienawidzieć, ale mnie nienawidzi, ponieważ oskarżam go o złe czyny. Wy idźcie na to święto. Ja jeszcze nie pójdę, bo dla mnie właściwy czas jeszcze nie nadszedł. Tak powiedział i został w Galilei. A jednak, gdy jego bracia poszli na uroczystości świąteczne, wtedy i on sam poszedł, ale nie jawnie, lecz potajemnie. Dowiadujemy się, że bracia Jezusa nie wierzyli w Niego w tamtym czasie. O wiele później Jakub napisze list, który stanie się częścią Nowego Testamentu. Jakub będzie jednym z pierwszych przywódców Kościoła. Pierwsi chrześcijanie mówili o nim Jakub, brat pański. Najprawdopodobniej autorem listu Judy jest drugi z braci Jezusa. Ich imiona wymienia Mateusz w 13 rozdziale swojej Ewangelii. Czytamy tam, iż bracia Jezusa mieli na imię Jakub, Juda, Józef i Szymon. Jednak teraz bracia Jezusa nie rozumieją go i nie wierzą w jego boskie pochodzenie. Jezus nie ulega ich namowom. Postępuje według planu swego niebiańskiego Ojca. Najprawdopodobniej Jezus poszedł do Jerozolimy w towarzystwie swoich uczniów i wszedł do miasta owczą bramą, tak jak czynił to wielokrotnie. W sposób oficjalny Jezus wkroczy do Jerozolimy dopiero w niedzielę rozpoczynającą tydzień, w którym zostanie ukrzyżowany, w niedzielę zwaną dzisiaj Niedzielą Palmową. Święto Namiotów, o którym czytamy w 7 rozdziale Ewangelii Jana, nazywane było inaczej Kuczek. Jest ono opisane, jak pamiętamy, w 3 Księdze Mojżeszowej, Księdze Kapłańskiej. Jest to święto radosne, święto upamiętniające cudowne wyjście Izraela z Egiptu. Ponieważ Izraelici mieszkali w czasie wędrówki przez pustynię w namiotach, rozbijają w czasie tego święta wiele namiotów, a potem dmą w trąby i składają w ofierze 70 cielców. W świątyni rozlewają wielkie ilości wody dostarczonej ze źródła Syloe dla upamiętniania faktu, że na pustyni pili wodę, która w cudowny sposób wytrysła ze skały. Rozpalają też w wewnętrznej części świątyni wiele pochodni, które przypominają światło słupa ognia unoszącego się nad przybytkiem i wskazującego im drogę w trakcie ich wędrówki przez pustynię. Widzimy, że jest to święto Chrystusa. On bowiem jest duchową skałą, z której wytryskuje woda życia, Duch Święty. On jest tym, który prowadzi lud Boży. On jest światłością świata. W 7 rozdziale Ewangelii Jana czytamy dalej od wiersza 11. Żydzi szukali go wśród pielgrzymów i pytali, gdzie on jest? W tłumie krążyły o nim sprzeczne sądy. Jedni mówili, że to dobry człowiek, a inni, że nie, bo sprowadza tłum na manowce. Ze strachu przed Żydami nikt jednak nie mówił o nim otwarcie. Żydzi, czyli religijni przywódcy Izraela, oczekiwali Jezusa, bo tak jak każdy szanujący prawo mojżeszowe, Izraelita, powinien on przybyć na święta namiotów do Jerozolimy. Było to jedno z 3 świąt, na które zobowiązani byli przybyć Żydzi z wszystkich stron Izraela. Wśród tłumów wiele mówiono o Jezusie, ale pokątnie, bo obawiano się reakcji kapłanów. Jakakolwiek pozytywna wypowiedź na temat Jezusa mogła być ukarana aresztowaniem. 5. dnia uroczystości wszedł Jezus do świątyni i nauczał. W połowie świąt Jezus pojawił się nagle w świątyni. Wiemy, że święto namiotów zapowiada powtórne przyjście Jezusa na ziemię. Pojawi się on nagle, niespodziewanie. Malachiasz prorokuje: Pan, którego szukacie, przybędzie nagle do tej świątyni. To proroctwo wypełni się w czasie powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię. A Żydzi dziwili się i mówili: skąd on zna pisma, skoro nie ma wykształcenia? Jezus naucza w świątyni. Uczeni w piśmie oburzają się, ponieważ Jezus nie przeszedł wymaganego kursu rabinistycznego. Są oburzeni, że cytuje pisma i że naucza w imieniu Boga, mimo że sami musieli przyznać, że naucza z mocą. Na to Jezus odpowiedział: to, czego nauczam, nie pochodzi ode mnie, lecz od tego, który mnie posłał. Jezus mówi, że każdy, kto odrzuca Jego naukę, odrzuca naukę Boga Ojca. Gdy czytaliśmy rozdziały 4 i 5, zwróciliśmy uwagę na słowa Jezusa, że kto odrzuca Jego, odrzuca Ojca. Jezus stwierdza, że jest równy Ojcu i że jest tym samym Bogiem. Ktokolwiek chciałby temu zaprzeczyć, nie może twierdzić, że Biblia czy sam Jezus nie mówią o równorzędności Boga Ojca i Syna. Jeśli ktoś chce spełniać wolę Bożą, będzie wiedział, czy to, czego nauczam, pochodzi od Boga, czy ode mnie samego. Jezus mówi, jeśli kto chce pełnić wolę Ojca, pozna, czy ta nauka jest od Niego. W psalmie Dawid zachęca, skosztuj i zobacz, że Pan dobry jest. Jeśli ktoś naprawdę chce poznać Boga i chce pełnić Jego wolę, przekona się, że słowa Jezusa tę wolę objawiają. Człowiek musi chcieć, musi szczerze zapragnąć poznać prawdę Bożą i poznać samego Boga. Drogi słuchaczu, jeśli tylko szczerze chcesz postępować zgodnie z Bożą wolą, jeśli chcesz, jeśli pragniesz, doświadczysz prawdziwości i mocy słów Jezusa. Bóg poprowadzi cię przez życie tak, że przekonasz się w praktyce, że słowa Jezusa kształtują całą otaczającą nas rzeczywistość, i tę materialną, i duchową, a Duch Święty potwierdzi to wszystko w twoim sercu. Kto mówi we własnym imieniu, ten szuka uznania dla siebie, naucza Jezus dalej. Kto zaś pragnie chwały tego, który go posłał, jest rzetelny i sprawiedliwy. Pytanie brzmi, czy ludzie w ogóle chcą słuchać, co Bóg ma im do powiedzenia? Jeśli chcą Boga słuchać, na pewno usłyszą i zrozumieją Jego słowo. Poznają też i przyjmą Jezusa, który przychodzi, by głosić i czynić to, co czyni Ojciec. Niestety, ludzie często są bardziej zainteresowani kimś, kto szuka swojej własnej chwały. Gdyby Jezus przyszedł, żeby założyć jakąś nową sektę, ludzie prawdopodobnie słuchaliby Go z wielkim zainteresowaniem. Ale Jezus nie przyszedł, by szukać chwały dla siebie, ale by uwielbić Ojca. Czyż to nie Mojżesz ogłosił wam prawo? A mimo to nikt z was nie postępuje zgodnie z prawem. Dlaczego usiłujecie mnie zabić? Jezus obnaża hipokryzję Izraelitów. Zasłaniają się tym, że żyją według prawa mojżeszowego, ale w rzeczywistości nikt z nich nie zachowuje tego prawa. Nikt nie jest zresztą w stanie tego uczynić. Prawo zostało przekazane człowiekowi po to, by mógł się w nim zobaczyć jak w duchowym lustrze. Prawo uświadamia nam naszą grzeszność, ukazuje Bożą wolę, Bożą myśl, której nie jesteśmy w stanie sprostać. Apostoł Paweł w liście do Galacjan pisze, że prawo jest nauczycielem prowadzącym nas do Chrystusa. Ukazuje nam, że potrzebujemy Zbawiciela. Zawołano z tłumu, czytamy dalej, co cię opętało? Któż chciałby cię zabić? A Jezus odpowiedział, jeden mój czyn zadziwia was wszystkich. Być może rozmówcy Jezusa nie wiedzieli o tym, że uknuto już spisek przeciwko niemu i że postanowiono go zabić. Jezus powraca do wydarzenia, które miało miejsce tu w Jerozolimie przy sadzawce Betesda. Uzdrowił wtedy człowieka i to zrodziło konflikt między nim a uczonymi w piśmie, ponieważ wydarzyło się to w sabat. Jezus mówi dalej, przecież jeśli chodzi o akt obrzezania, to dokonujecie go także w sabat, bo Mojżesz dał wam nakaz obrzezywania, choć właściwie pochodzi to od patriarchów, a nie od Mojżesza. Skoro wolno człowieka obrzezać w sabat, aby zachować prawo, to dlaczego macie mi za złe, że właśnie w sabat uleczyłem całego człowieka? Nie sądźcie po pozorach, ale kierujcie się sprawiedliwością. Obrzezanie wywodzi się od Abrahama i jest starsze niż prawo mojżeszowe. Pan Jezus przypomina o tym i tłumaczy słuchającym go Żydom, że trzymanie się litery prawa nie jest ani potrzebne, ani wystarczające. Bo na przykład, jeśli ósmy dzień w życiu dziecka przypadnie w sabat, to jedno z obowiązujących praw musi być złamane. Jeśli rodzice dokonają obrzezania w sabat, złamią prawo mojżeszowe. Ale jeśli nie obrzezają niemowlęcia w 8 dniu jego życia ze względu na sabat, także złamią prawo, bo nie dokonają obrzezania w 8 dniu. Do takiego sztucznego paradoksu prowadzi literalna interpretacja prawa. To pragnie Jezus uświadomić słuchającym go Żydom. Ukazuje także ich obłudę, mówiąc: jeśli wy obrzezujecie w sabat, by dokonać rytualnego oczyszczenia, to dlaczego oburzacie się i złościcie się na mnie, że uzdrowiłem w sabat całego człowieka? Pan Jezus oczyścił, jak pamiętamy, chorego od 38 lat mężczyznę, nie tylko z choroby ciała, ale zatroszczył się też o jego duszę. Jezus ostrzega Żydów, by nie formułowali pochopnych oskarżeń, by nie sądzili po zewnętrznych pozorach. Właściwie ludzie ci zostali bez odpowiedzi. Czytamy dalej. Wtedy niektórzy mieszkańcy Jerozolimy zadawali sobie pytanie: czy to jego chcą zabić? Skoro przemawia publicznie, to dlaczego nikt się z nim nie rozprawi? Czyżby członkowie Najwyższej Rady rzeczywiście doszli do wniosku, że on jest Mesjaszem? My jednak znamy jego pochodzenie. Gdy zaś przyjdzie Mesjasz, nikt nie będzie wiedział, skąd pochodzi. Po raz kolejny widzimy, jak płytko i powierzchownie oceniano Jezusa. Jak mylne poglądy o nim rozpowszechniano. Jezus, nauczając w świątyni, zawołał: tak, znacie mnie i wiecie, skąd pochodzę? Ja przecież nie przyszedłem samowolnie. Posłał mnie ten, który jest prawdziwy, a którego wy nie znacie. Ja znam go, ponieważ pochodzę od niego. To on mnie posłał. Jezus mówi: czy naprawdę mnie znacie? Sądzicie, że mnie znacie, bo widzicie mnie i słyszycie, ale tak naprawdę nie znacie mnie. Nie rozpoznajecie, kim jestem. Wydaje się wam, że wiecie, skąd jestem, ale tak naprawdę nie wiecie tego. A ja przychodzę od mojego Ojca, który rzekomo jest waszym Bogiem. Ja znam go, bo od niego przychodzę. On mnie posłał. Chcieli wtedy Jezusa uwięzić, ale nikt nie podniósł na niego ręki, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. Czytamy dalej. Mimo że żydowscy przywódcy religijni byli rozwścieczeni, nie mogli Jezusa pojmać. Nie nadszedł bowiem jeszcze jego czas. Jezus jeszcze przez pół roku będzie nauczać, będzie pełnić zgodnie z planem Ojca swą ziemską misję. Wielu zaś ludzi uwierzyło w niego. Czytamy dalej. Mówili oni: czy Mesjasz, gdy przyjdzie, dokona więcej cudów niż on? Faryzeusze usłyszeli o niepokojach z powodu Jezusa, dlatego oni i arcykapłani posłali strażników, aby go uwięzić. Wtedy Jezus powiedział: już niedługo będę wśród was, bo odchodzę do tego, który mnie posłał. Będziecie mnie szukać, ale nie znajdziecie. Wy nie możecie pójść tam, dokąd ja idę. Jezus mówi tu o swojej śmierci i o zmartwychwstaniu oraz w niebowstąpieniu. Uczeni w piśmie nie będą mogli go wtedy dosięgnąć już nigdy więcej. Nie będą mogli go nawet tknąć. Zauważmy, że po śmierci na krzyżu, po zmartwychwstaniu Jezusa, nie dotknęły go ręce inne niż tych, którzy go miłowali. Nie zobaczył go także nikt prócz tych, których serca pełne były miłości do niego, były otwarte dla niego. Żydzi zadawali sobie pytanie: dokąd on chce pójść? Dlaczego nie będziemy mogli go znaleźć? Czy chce iść do rodaków, rozproszonych wśród Greków, i tam nauczać? Co to znaczy: będziecie mnie szukać, ale nie znajdziecie? Nie możecie pójść tam, dokąd ja idę? Uczeni w piśmie zupełnie nie rozumieją Jezusa. Są duchowo ślepi i głusi. W ich oczach i w ich sercach nie ma miłości, nie ma wiary. Drogi przyjacielu, pomódlmy się na koniec krótko. Boże, otwórz nasze duchowe oczy, byśmy dostrzegli, kim jesteś. Amen.